Naszym pierwszym hasłem było, to po pierwsze, otrzymanie od Rosji dokumentów. Po drugie, odszukanie cmentarzy, przeprowadzenie ekshumacji, żeby zbadać, czy oni wszyscy są, w jakiej ilości są, w jakim stanie są. No, bo cmentarz katyński był znany od 1943 roku, ale potem się ujawniło, że zbrodnia katyńska obejmuje nie tylko tych oficerów pochowanych w Katyniu, ale również no, w Charkowie, w Miednoje, a teraz wiemy, że jeszcze Bykownia na Ukrainie pod Kijowem. Więc to są ogromne obszary i chodziło o to, żeby przeprowadzić ekshumację, żeby sprawdzić, czy oni tam są, no i zrobić prawdziwie, zgodnie z rytuałem naszym, katolickim, polskim, pochowanie tych ludzi. To jest główna rzecz. Kiedy Rosjanie musieli się jakoś opierać, żeby nie udostępnić dokumentów, żeby nie wpuścić nas na te cmentarze, tłumaczyli, że jak się okaże, że to winowajcy są nasi ojcowie, przodkowie i rząd, to Polacy zażądają odszkodowania. Więc myśmy już na wstępie wszędzie podkreślali, że nie o to nam chodzi, bo nie ma ceny za własnego ojca. Natomiast jest nasz obowiązek i katolicki, i Polaka, pochowanie godne, postawienie jakiegoś krzyża, bo to jest istotne. Więc to są te różnice między Sybirakami a całymi rodzinami katyńskimi, ale my współpracujemy ze sobą bardzo silnie. Kiedy w Łodzi właściwie zwoływaliśmy się, bo do lat 80., 89. No, o Katyniu w ogóle niemożliwe, żeby była rozmowa. Wymienienie nazwy Katyń to było karane. Jeden wyjątek, jeżeli się powiedziało, że zbrodnia katyńska to jest dzieło hitlerowców, Niemców. Tylko w tym wypadku, więc to było karane. Wobec powyższego ukazało się w Łodzi ogłoszenie w Ekspresie, oczywiście po znajomości, że osoby zainteresowane, żeby się stawiły w kościele świętej Teresy, bo kościoły były wtedy naszym przytuliskiem. I tam dopiero się poznaliśmy i wtedy również pojawili się Sybiracy, bo wśród nich byli właśnie członkowie rodzin tych oficerów. No i trwało to jakiś czas, no ale władze Łodzi były na tyle przychylne, że udało nam się w 89 roku zarejestrować jako Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Podawało nam moc występowania wszędzie. W Łodzi przecież przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej powstał pomnik katyński, pierwszy w Polsce na terenie otwartym w ogóle. No a dlaczego Matka Boska Zwycięska? No bo zbrodnia katyńska często jest związana z Polakami walczącymi w 1920 roku. Nawet uważają niektórzy, że to była zemsta na Polakach za ten 1920 roku. Więc, a poza tym i ksiądz nam był przychylny, bo to przecież wprawdzie teren miejski, no ale tuż przy kościele. I do tej pory spotykamy się przede wszystkim we wszystkich świętych, czy przed wszystkimi świętymi, w jakichś pierwszych dniach kwietnia i tam odprawiana jest msza święta. Są te zewnętrzne możliwości okazywania kultu nie dla zbrodni, dla bohaterów, dla naszych ojców. To są te kwestie zupełnie różne.
Czy ten kult dla bohaterów, o którym pani wspominała, można powiedzieć, że on jest tak pokoleniowo przekazywany, bo przecież wszyscy jesteśmy coraz starsi, a nie coraz młodsi, więc czy to są tylko dzieci tych bohaterów, czy to są już wnukowie?
My przekazujemy wiadomości o bohaterach, jak mówię, nie tyle zbrodni, tylko o tych bohaterach, młodszym pokoleniom, członkami rodzin katyńskich. Są i dzieci, i są wnukowie, i nawet prawnukowie, muszę powiedzieć. I tutaj Agatka, mamusiu, jak będzie okazja, to ja też chcę pojechać na cmentarz pradziadka. Były uroczystości, kiedyśmy pomnik stawiali, czy nawet kamień węgielny, to już te najmłodsze dzieci były włączone w uroczystość, że te dzieci niosły urnę, czy jak w każdym razie dzieci już w tym brały udział. Także nie izolujemy, bo chodzi nam, żeby pamięć przeszła na dalsze pokolenia. Nie robimy propagandy, nie szalejemy z tym wszystkim, ale wyjaśniamy, co to było. Bo ja mam jeszcze jedną ideę fix, że chcę, żeby myśl o pradziadkach, dziadkach przeszła na młode pokolenia, ale przy okazji nie robić zadrażnień między narodem polskim a rosyjskim. Podkreślam, że naród rosyjski, a rządy rosyjskie to jakby dwie zupełnie inne całości. Przecież proszę sobie wyobrazić, kiedy robiliśmy ekshumację w Katyniu, wie pani, że Rosjanie mają taki obyczaj, że po ślubie młoda para idzie w miejsce jakiegoś kultu, pod pomnik, powiedzmy sobie, jakiegoś bohatera. Myśmy już kończyli i już pojawiły się pierwsze pary z kwiatami, bo uznali, że to jest ważne miejsce. Dlaczego? Bo ich ekshumacja i nasz wysiłek uczczenia naszych ojców dały im do myślenia. Wręcz młodzież szczególnie mówiła, waszych tu zginęło paru tysięcy, a naszych miliony i my nawet nie wiemy, gdzie są ich groby. Więc przyjęli to jako obudzenie świadomości, że trzeba i swoich na miejscu bohaterów przejąć. Ja miałam to szczęście, że byłam 2 dni wcześniej w Katyniu przed katastrofą z panem premierem. Ze wschodniej Syberii przyjechali przedstawiciele, głównie Polacy, tam już osiedli. Było wielkie spotkanie, ale na tym cmentarzu były tłumy. Dlatego, że dla nich to właśnie był istotny moment, że mogli właśnie być, zrozumieć, ale ci Polacy, czy też już powiedzmy sobie ludzie, którzy są obywatelami radzieckimi, uświadomili sobie konieczność zadbania o własnych przodków, przypomnienia o tym, że przecież miliony ludzi ginęły. I wobec pierwszego na tym polu jest również więź ze społeczeństwem rosyjskim. Kiedy byliśmy w Smoleńsku na ekshumacjach, to byliśmy od czerwca do połowy prawie września w miejscowym kościele, jak się odbywało nabożeństwo. Fakt, że ksiądz proboszcz tej świątyni pochodzi z Polski, to jest franciszkanin. No ale przychodzili mieszkańcy Smoleńska. I po mszy, kiedy wychodziliśmy, to wszyscy nas tłumnie ogarniali, żeby wypytać. Nawet pytali, czy nam jest dobrze, czy czegoś nie potrzebujemy. I dlatego mówię, należy rozgraniczać naród rosyjski, a rząd, no i ci, którym ta polityka szumi w głowie na wszystkie strony. Więc stąd, kiedy mam wykład, staram się nie podkreślać, nie zadrażniać, wyjaśniać prawdę. Tylko i tyle.
Pani właśnie teraz wspominała o narodzie rosyjskim. Wiedza o tym, co się tam działo, pochodzi od nich, bo był taki moment, że ludzie przychodzili i mówili, że coś widzieli, albo że pamiętali, albo że wiedzą, gdzie są na przykład te groby.
Z tym to było bardzo trudna sprawa. Dlatego, że naród rosyjski jest ogromnie zastraszony. Tym bardziej, że mieli dowody tego w czasie, kiedy Niemcy zarządzili ekshumację, oczywiście z udziałem polskiej ekipy w 1943 roku, no to mieszkańcy pobliskiej wsi no, słyszeli strzały, widzieli, że na najbliższą stację do Gniezdowa przyjeżdżają wagony, w których byli oficerowie i donieśli do Niemców. Właściwie miejscowa ludność powiedziała Niemcom, że tutaj właśnie, ponieważ kiedy Niemcy doszli do Smoleńska, to była też ekipa techniczna, dbająca o tory kolejowe, o wagony i wśród nich no, byli Polacy, szczególnie przecież z tych terenów zajętych tu przez Niemców, czyli Wartegau czy też z Poznańskiego. Wobec powyższego, po niektórzy, którzy się odważyli, mówili, że tutaj leżą Polacy. Proszę pani, jak Rosjanie doszli do Smoleńska, natychmiast się z nimi rozprawili. Jeden z nich, który był no jednym jakby z ważniejszym informatorem, uciekł razem z Niemcami i dostał się aż do Anglii i tam go śmierć spotkała. No więc ręce władz rosyjskich są bardzo daleko sięgające. Dlatego nikt nic nie chciał mówić, absolutnie nie. Jak pani sobie przypomni, to tutaj w Łodzi był jeden z oficerów policji z Smoleńska.
Z KGB, tak.
Tak, prawda? No musiał,
Zakirow, chyba
tak, się nazywa, tak, tak. No musiał stamtąd uciekać, mimo że się zmieniło, że się otwarcie mówiło, ale niebezpieczeństwo mu groziło, bo oni zdają sobie sprawę, że jest moment ulgi, a potem znów jakby podwójny kaganiec się im zakłada, więc musiał uciekać. Ci, którzy cokolwiek wiedzieli, w ogóle milczeli jak grób. Niemcy prowadzili śledztwo. Myśmy usiłowali się dowiedzieć. Nie, nikt nic nie odważył się powiedzieć. Jeżeli, to mieli przekonanie wbite w głowę, że to było dzieło niemieckie. Więc między innymi nasza praca ludzi pracujących przed ekshumacją, trzeba było po pierwsze odnaleźć wszystkie pochówki, sprawdzić, czy to byli rzeczywiście polscy oficerowie, bo często nawet taka legenda głosiła, to są Żydzi w polskich mundurach. Myśmy odpowiadali, zgadza się, bo Wojsko Polskie było międzynarodowe. Byli Żydzi, byli Białorusini, ba i był Turek, i był Gruzin, więc mogli być, ale to jednak byli oficerowie Wojska Polskiego. Ale powiedzmy sobie, no mój kolega ze Szczecina, archeolog, tak samo jak i ja, wmawialiśmy, gdzie było możliwe, żeby zaangażować archeologów do tych badań. Bo ekshumacje zwykle przeprowadzają lekarze medycyny sądowej. Jakiś patolog, no fotograf, no może antropolog, który może coś powiedzieć. Ale archeolog to w ziemi jak w książce czyta. Myśmy potrafili określić, kiedy były rozstrzelania, kiedy były pochówki, jak to wyglądało wszystko. Nie bardzo ktoś wiedział jak. Ja mówię, prosta sprawa. Przecież jeżeli ich rozstrzelali, kładli, a były groby wielkie i wiemy, że rozstrzelali nie większą partię jak 100 osób jednego dnia, a jeżeli się znajduje 2000 osób, to do tej jamy grobowej kładli przez kilka dni, gdyby to było lato, bo Niemcy weszli przecież latem do Rosji, tak? I mówiono, że natychmiast polskich oficerów, to co by było? To byłyby owady odpowiednie. Byłyby liście z drzew, bo to wszystko było w lesie. Nie było tego, mało tego. Ja sama ekshumowałam człowieka, oficera, którego Niemcy nie znaleźli. Był głęboko położony. Widać, że było mu zimno, bo miał tak koszulę, miał kurteczkę od piżamy, na to dopiero kurtkę mundurową. Latem potrzebne mu to było, nie? Wielu z nich miało tak zwane apelówki. Co to znaczy? Podeszwy wykonane z drewna, bo jeżeli oni stali na apelach zimą, to im przede wszystkim nogi marzły. Przecież wojna zaczęła się piękną pogodą, wrzesień był ciepły, kwitło wszystko. No ten i ów miał ze sobą płaszcz. No bo to zwykle przepisy są mówiące o tym, że powinien takie czy inne wyposażenie. Ale no buty oficerskie nie mogły mieć grubych zelówek, bo to też przepisowa była. Wobec powyższego, żeby nogi nie marzły, to robiono sobie, strugali dodatkowe podeszwy, drutem czy jakimś rzemieniem przyczepiali sobie do swoich butów. To świadczyło wszystko, że mord musiał być w porze zimnej dokonany. No i potem, jak dostaliśmy nareszcie wymuszone od Rosjan dokumenty, okazało się, że rozkaz wydano 5 marca i natychmiast pierwsze rozstrzelania już były w marcu, a potem już wszystko to się odbywało w kwietniu. Od 13 kwietnia aż prawie do czerwca. Skończyli no wtedy, kiedy już nadchodziła wojna niemiecka. Więc to są te elementy, które archeolog wyłapuje. Dlatego się tak przydała taka ekipa specjalistyczna.
Wasza praca polegała już wtedy tylko na jakby takim uporządkowaniu tych grobów, czy w grę też wchodziła jeszcze identyfikacja?
O identyfikacji trudno jest mówić, szczególnie jeśli chodzi o Katyń, bo przecież przypominam, że pierwszą ekshumację wykonali Niemcy. I w trakcie tej ekshumacji po to przydała się ekipa polska, bo przeszukiwano mundury. Oczywiście Rosjanie wielokrotnie oficerów polskich rewidowali, zabierali wszystko, co mogło być cenniejsze, coś ważniejszego. No ale Polak wszystko potrafi. Dokumenty były i w podeszwach, i gdzieś pod poszewką ukryte, czy głęboko w kieszeni. Dokumentem była Polska Gazeta. Był modlitewnik. Bardzo dużo znajdowaliśmy dowodów, że to są katolicy. A więc medaliki, różańce, szkaplerzyki najróżniejsze, obrazki. No a poza tym często były dowody, dokumenty, nawet prawa jazdy. Mało tego, bilety tramwajowe czy autobusowe. Więc każdy element był potrzebny i wiele z tych rzeczy, które świadczyły o człowieku, o jego identyfikacji, były pakowane. Każda osoba miała swój numer w dokumentach odpisanych, na blaszkach przyczepianych i tak samo koperta z tymi przedmiotami wydobytymi. I część tych przedmiotów znalazła się w Krakowie. Nie wszystko, bo Niemcy pilnowali, żeby skrzynie były w ich posiadaniu. To, co przemycili Polacy, to się udało trochę uchronić. Natomiast inne skrzynie wieziono do Wrocławia. Gdzie, skąd, kiedy wojna się toczyła, gdzie to się znalazło, trudno w tej chwili powiedzieć. W każdym bądź razie było mnóstwo osób zidentyfikowanych. No prawie, powiedzmy sobie, z 85% zidentyfikowanych. Każdy miał numer i napisane na podstawie jakiego dokumentu. To było zabrane. Niewiele rzeczy pozostało. Także przy naszych ekshumacjach w odniesieniu do Katynia nie mieliśmy możliwości nikogo identyfikować. Z wyjątkiem dwóch generałów. Dlaczego? Bo już w 1943 roku generałów złożono w trumnach i w osobnych grobach. I tu nam dopomógł antropolog, aczkolwiek też miał problemy. Bo jeden z generałów był dużo starszy, drugi młodszy. Więc on po szkieletach mówi: tak, ale ten jest inteligent, a drugi z ziemi wileńskiej. To jest inna konstrukcja fizyczna. Więc i tutaj trudno. No ale jeszcze pewne szczegóły pozwoliły nam ich zidentyfikować. I tak samo zostali pochowani. Także tu trudno mówić o identyfikacji. Jeśli chodzi o takie miejsce jak Charków, które nie było ruszane przez Niemców. No, groby były penetrowane przez ludność miejscową, bo znajdowano monety, jakieś cenne przedmioty, więc zawsze się hieny znajdowały, które gdzieś tam grzebały. I po ekshumacjach w Katyniu Rosjanie chcieli tak zrobić, żeby się nie dało zidentyfikować. Przewidywali, że los bywa. Związek Radziecki mimo wszystko, że jest wieczny, tak jak Rzesza miała być tysiącletnia, no ale różne mogą być powody, że mogą przyjść ludzie. Proszę pani, wpuszczali świdry głęboko w ziemię, które niszczyły wnętrze tegoż grobu. Więc znajdowaliśmy różne rzeczy. Medale, medaliki, odznaki sportowe, odznaki. Między innymi był oficer, który był w mundurze wojskowym, ale pod spodem miał znaczek jakiegoś policjanta. Czyli wszedł jako policjant z zawodu, wszedł do Wojska Polskiego, więc znajdowaliśmy te rzeczy. Ale o identyfikacji poszczególnych osób to było absolutnie niemożliwe. Jeszcze z innej przyczyny. Z po prostu ukształtowania gleby. Gleba w tym rejonie Charkowa jest bardzo żyzna, to jest les. Les jest przesiąkliwy, wobec powyższego doły są mokre. Natomiast dno to była bardzo twarda, zwarta glina. Wobec powyższego zbierały się wody wszelkiego rodzaju. No i w tym stanie identyfikować to było absolutnie niemożliwe. Znaczy, rzeczy znaleziono. Był lekarz, pan Grüner, który był i sportowcem i miał charakterystyczny pierścień. To wiemy, że w tym grobie musiał być pochowany. Ale konkretnej postaci trudno było zidentyfikować. Więc w ten sposób tylko możemy wiedzieć, że w tym czy w tamtym dole była taka osoba pochowana, ale żeby to ją zidentyfikować, jest niemożliwe.
Widzimy tak, jeśli są zdjęcia jakieś zachowane, tak, tych otwartych grobów, to tam są całe inne postacie, tak?
W Katyniu były inne warunki zupełnie, ponieważ to jest takie wyniesienie piaszczyste, lekkiej gleby i zarówno w tamtych dołach, to znaczy były doły, które były przesiąknięte wodą, ale proszę pani, większość była, że to była gleba piaszczysta i był zupełnie inny rozkład w przestrzeni czasowej. Odległość czasowa tutaj jest. Jeżeli my wiemy z całą pewnością, że ich rozstrzelano wiosną 1940 roku, ekshumację prowadzono wiosną 1943 roku, to jest upływ czasu inny. To jeszcze zachowały się mundury, wszystkie odznaki. Natomiast, no tutaj 70 lat. No to pani rozumie, że proces zachodził zupełnie różny. Stąd są no, możliwości identyfikacji tu w Katyniu inne, w Charkowie inne, w Miednoje inne. No i w Bykowni też to trochę inaczej. Każdy rejon zupełnie inne warunki glebowe, bo w Miednoje podobnie było jak i w Charkowie. No, Miednoje może tylko dla osób, które nie wiedzą, podkreślę, że tam głównie była chowana policja, oficerowie wymiaru sprawiedliwości, a więc sądownictwa, trochę administracji. Natomiast w Katyniu większa część to byli oficerowie Wojska Polskiego, również to było w Charkowie podobnie i w Bykowni. Stąd i różne warunki, i różne osoby, i ekshumacje w innym okresie prowadzone. Stąd w Katyniu te zdjęcia widać na nich, że jest warstwa, że są szeregiem ułożeni. Ale miejmy to świadomość, to było 3 lata. Także się włosy zachowywały, mózgoczaszka była w przyzwoitym stanie.
To wy, kiedy w latach 90. dokonywaliście tych ekshumacji, tak, to dotyczyło to Katynia i tych grobów, bo wspominała pani, że tam to trzeba było uporządkować, tak, bo to, co jakby rozkopali Niemcy, to też nie wszystkich wtedy chyba tak też odkryto.
W Katyniu generalnie większość odkryto. I z miejsc pierwotnego pochówku przeniesiono niedaleko i złożono w osobnych, nowych grobach. Jak pani czasem zdjęcia widzi, to na tym cmentarzu katyńskim, teraz nawet jak pokazywano, prawda, to są jakby takie plastrony różnych kształtów. To są te miejsca, gdzie ich pochowali Rosjanie. Natomiast po ekshumacji w 1943 roku pochowano w innym miejscu i nawet zrobiono mogiły. Oczywiście Rosjanie po swojemu starali się to wyrównać. Kiedy Polacy się domagali dostępu, to zrobiono mogiłki, ale powiedzmy tylko 4, nie zawsze w tych samych miejscach. Więc myśmy po odkryciu już tych grobów, w których spoczywali po ekshumacji, musieli dokładny zarys mogiły odtworzyć. Ale myśmy nie ruszali wszystkich leżących, bo i czasu było niewiele, a poza tym, no tutaj już czasami o niszczenie moglibyśmy być posądzeni. Chodziło nam sprawdzenie, czy w tym grobie leżą sami Polacy, ile jest warstw, jaka jest powierzchnia tego, żeby mieć przynajmniej jakieś przybliżone liczby pochowanych w danym miejscu polskich oficerów. Także te mogiły są w innym miejscu i po naszych ekshumacjach zrobiono zupełnie nowe mogiły. Ponieważ Katyń jest bardzo strzeżony, teraz jeszcze bardziej przez samych Rosjan, ponieważ my prowadząc poszukiwania tych mogił, świdrami geologicznymi wytyczaliśmy sobie, gdzie są groby, bo to przyspiesza nam. Myśmy już świdrami nie dochodzili w głąb, bo wystarczy nam jeden guzik czy zakłócona kolory ziemi, żeby stwierdzić, że tu jest mogiła. Ale przeszliśmy znacznie większą przestrzeń z tymi świdrami i odnaleźliśmy cały szereg grobów, trudno powiedzieć Rosjan, mieszkańców Związku Radzieckiego, bo przecież oni swoich od lat 30. mordowali. Także myśmy sami znaleźli co najmniej 15 mogił. Młodzież rosyjska poprosiła nas o te świdry i po naszym wyjeździe jeszcze biegali po całym lesie i oni tych mogił znaleźli znacznie więcej. Także z jednej strony Dróżki jest cmentarz polski, a z drugiej strony są już nagrobki i upamiętnienia tych ofiar zbrodni rosyjskiej od lat 30. Bo one trwały długo, cały czas przecież czystki trwały w Rosji. Więc ten cmentarz jest pod opieką. Wybudowano specjalny pawilon, gdzie jest wystawa, gdzie administracja pilnuje. Także tu mamy ten nadzór zapewniony zawsze. I wiadomo, gdzie co jest. I to nie jest niszczone. Wobec powyższego są groby ziemne. Natomiast, jak pani czasem zdjęcie zobaczy z Charkowa, to każda mogiła jest pokryta brukiem. No bo właśnie były te doświadczenia, że się ludność dobierała tam wybierając, a przecież tam nie były ekshumowani i przenoszeni w inne miejsce, tylko w tym samym miejscu pozostali. Wobec powyższego, tak jak ścieżki są wybrukowane, tak samo zarysy mogił są uwidocznione, to, że to jest wzgórek jakiś taki. Więc jest jedna myśl, żeby był jakieś miejsce do odprawienia nabożeństw, że są wielkie tablice z nazwiskami, tak samo, ale już same mogiły są zależnie od okoliczności, względów bezpieczeństwa są inaczej konstruowane. Także w Katyniu jest mur otaczający cały teren cmentarza i tabliczki imienne z wypisaniem zawodu, lat życia są na tym murze. Na przykład w Charkowie są jakby wzdłuż ścieżki te tabliczki poukładane. Także są te różnice między cmentarzami, aczkolwiek sama idea zawsze była ta sama. Może najbardziej wzruszająca to jest krzyż, główny krzyż za tym stołem ofiarnym, gdzieś odprawia, a pod nim na specjalnym zawieszeniu dzwon, który się jakby z ziemi wydobywa głos. Nie ma osoby, która dreszczy by nie poczuła, jak ten dzwon przy jakiejś uroczystej okazji tak się wydobywa z tej spod ziemi. No więc są czasami takie zaskakujące momenty. No chodzi o to, żeby ten cmentarz był inny, żeby miał wymiar, no powiem generalnie katolicki, no bo są krzyże. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że myśmy też pamiętali i również konstruktorzy cmentarzy, że w Wojsku Polskim byli ludzie różnych wyznań. Wobec powyższego są tablice wskazujące na tym. Więc jest symbol religijny prawosławnych, no jest krzyż katolicki, jest półksiężyc i gwiazda, bo wiemy przecież, że i tegoż wyznania mahometańskiego były ludzie. Więc sam obrządek, same podejście do cmentarza był z myślą no, obyczajów katolickich. Natomiast z uwzględnieniem tej różnorodności narodowej, religijnej. I to na każdym cmentarzu tak jest zaznaczone.
Pierwsza pani wizyta w Katyniu, kiedy pani pierwszy raz była?
Pierwszy raz w Katyniu, jak tylko można było o Katyniu mówić głośno. Najpierw, powiedzmy sobie, pewna redakcja gazety, gdzie było sporo osób odważnych, ale rządowo bardzo dobrze ustawionych, zorganizowali wyjazd, ogłaszając, powiedzmy sobie, drogą pantoflową, że jadą. I oni pojechali na wiosnę w 1989 roku. No ale oczywiście, jak się okazało, że chętnych było bardzo dużo, wobec powyższego jeden z organizatorów wymyślił, że trzeba to zaangażować Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, nie tyle towarzystwo, co biuro turystyczne Kalinka, bo oni mieli ten dostęp, oni mieli możliwości organizacyjne i wobec powyższego jesienią, w październiku 1989 właśnie biuro Kalinka, ale jak mówię, współorganizatorem, bo Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, zorganizowano nam wyjazd pociągiem. Byliśmy przyzwoicie zakwaterowani pociągiem, autokary nas dowiozły, także byliśmy tam 3 dni, zwiedziliśmy trochę sobie Smoleńsk, właściwie jedna oficjalna wycieczka była i muszę powiedzieć, że przewodniczka, bo musieliśmy wszędzie z przewodniczką być, była osobą bardzo kulturalną. Nie było możliwości, jak odprawić. Zabraliśmy ze sobą księdza. Ten nabożeństwo odprawiał w oparciu o walizeczkę własną. No ale było. Było poświęcenie cmentarza. I ktoś taki bardzo ortodoksyjny powiedział, z Kalinką pojechałaś? I ja mówię, kochany, z samym diabłem bym pojechała, bo ja muszę być na miejscu, gdzie mój ojciec został pochowany. Ja muszę sprawdzić, ja muszę pomodlić się, jeżeli jest możliwość. Także to była moja pierwsza podróż. Druga była już oficjalna, chyba za rok zorganizowana. Też jechaliśmy, no większa część jechała pociągiem, także były tłumy nas ogromne, ogromne. No oficjalnie jak zwykle samolotem, ale to była pierwsza taka oficjalna uroczystość. A no to potem już były ekshumacje i częste podróże, prawie codziennie, jak tylko była jakaś możliwość, to oczywiście jeździłam tam.
Pani wiedziała o tacie od początku? Mama, czy był poszukiwany, czy były od niego jakieś wieści? Jak wy się dowiedziałyście o tym, że on zginął w Katyniu?
Myśmy mieli wiadomości bardzo szybko. Tata idąc na wojnę zabrał ze sobą 2 moich starszych braci. Jeden miał 15, drugi 17. Ale tata, kiedy już przeszedł do cywila, to prowadził drużyny strzeleckie. Przed wojną była taka moda na drużyny strzeleckie. Oczywiście swoich synów w pierwszym rzędzie szkoły. To była jedna część edukacji. A druga, ojciec był kawalerzystą, więc chłopcy byli z końmi znakomicie obyci. I sądził tata, że pod jego opieką będą bezpieczniejsi, niż gdyby został w domu, tym bardziej, że zawsze się mówiło, że jednak Niemcy to są niby cywilizowani, ale tata znał ich jednych i z drugiej strony. W końcu cały czas był w drużynach Dowbor-Muśnickiego, które powstały w Rosji, przebywał w Rosji długo, więc znał i tamtych, ale wolał ze sobą zabrać. Brali z nim udział aż do momentu aresztowania pod Włodzimierzem Wołyńskim. Już ponieważ 17 września te tereny zajęte zostały przez Rosjan, drużyna ojca jakiś czas się tam przemykała, także dopiero gdzieś około 20 ich aresztowano i obaj bracia moi razem z ojcem znaleźli się w Kozielsku. Jeden jedyny list dostaliśmy od taty w grudniu 1939 roku, ale potem losy chłopców były bardzo różne. Otóż to, co bracia moi opowiadali, mama opowiadała, a długo nikt nie chciał wierzyć, mówili, że mnie rodzina bajki opowiada, że pod Włodzimierzem Wołyńskim, jak się spotkali Rosjanie z Niemcami, że bratersko podzielili się łupami. Rosjanie wzięli oficerów, natomiast Niemcy zażądali koni od kawalerii. Ale wojna się toczyła. Wobec powyższego zwrócili się do jeńców polskich. Czy ktoś zna się na koniach, kto mógłby przeprowadzić konie? No więc ojciec mój zaproponował, żeby przynajmniej ten młodszy, pod opieką wachmistrza, który był przecież znakomicie obyty z koni, że oni dopomogą w tym dziele przeprowadzenia koni poza Bóg. No i oczywiście i wachmistrz, i mój brat, jak przekroczyli tylko Bóg, znaleźli się po innej stronie. Tamten wywędrował bocznymi drogami, bo on pochodził z pogranicza Litwy i Białorusi. Natomiast brat mój przedarł się, nocami szedł, w kopkach się chował. No, nędza straszliwa, bo jak mówię, między ich aresztowaniem 20 września, a on dopiero gdzieś w październiku dotarł do najbliższej rodziny, która była w Lublinie. Więc pierwsza wiadomość było, że ojciec jest po tamtej stronie, jest aresztowany i jest z tym starszym bratem. Był moment, że Rosjanie z Niemcami wymieniali się jeńcami. Rosjanie przekazywali tych, którzy pochodzili z terenów zajętych przez Niemców i odwrotna strona, jeśli chodzi o Rosjan. Tym sposobem gdzieś w grudniu, ale to już inne dokumenty, które mi poświadczają to, brat jechał pociągiem w stronę Niemiec i pod Częstochową wyrzucił list z pociągu i ten list dotarł do nas, do domu, do mamy, gdzie wiadomość była mniej więcej taka, że ojciec został u Rosjan, a ja jestem wymieniony i jadę do Niemiec. Kiedy znalazł się już, bo najpierw był w stalagu, czyli w obozie dla nieoficerów, a potem jako młody, zdrowy zabrali go i pracował u Bauera. No już miał swobodę pisania. W Niemczech wiedzieli o ekshumacji, wiedzieli o całym tym przebiegu, no bo to się opowiadało. Niemcy się chwalili, nawet jak byli w obozie, to co Rosjanie, patrzcie, my tu jesteśmy kulturalni, cywilizowani, a tam właśnie takie rzeczy nam cały czas donosił. Stąd wiedzieliśmy, ale jak to mama? Mówi, a może się udało, może gdzieś przeżył, może go wysłali na Sybir. No i następna wiadomość to w 1943 roku, kiedy robili ekshumację. To oczywiście tak zwana gadzinówka, czyli prasa polskojęzyczna, ale wydawana przez Niemców, podawała nazwiska. Gdzieś głośniki na ulicach wymieniały nazwiska. No więc już w 1943 roku. Niezależnie od tego mama napisała, powiedzmy po zakończeniu wojny, do Polskiego Czerwonego Krzyża o informację, ach, piękną informację dostaliśmy, że zginął, oczywiście zamordowany przez faszystów niemieckich i leży, jest pochowany w Katyniu. Także wiedzieliśmy od początku, gdzie były, jakie były losy i braci, i jak i mojego ojca.
Czy kiedykolwiek w swoim życiu, czy też w swojej karierze pani czuła się, no bo skoro nie można było o tym mówić, jakoś tam stygmatyzowana, czy wiadomo było, że pani jest córką oficera zamordowanego w Katyniu?
Takich rzeczy to się dzieciom nie opowiadało. Wiedziałam o tym, ale jednocześnie ciężki przykaz, żeby się absolutnie o tym nie chwalić, nie opowiadać. Wprawdzie jak byłam chyba w szkole, którejś tam w szóstej klasie, bo już historia była, no i właśnie mówił historyk o stosunkach polsko-rosyjsko-niemieckich i tak dalej, i tak dalej. Wyklepałam, co mi pan takie rzeczy będzie opowiadał, że tam polscy oficerowie tam zostali przecież i tak dalej. Ponieważ to była mała miejscowość, wszyscy się znali, przyszedł do mamy, powiedział, żeby ustawiła mnie odpowiednio, bo on powiedział, że to coś ci się pokręciło, wykręcił sprawę. W ogóle te sprawy nie były poruszane, nikt zielonego pojęcia nie miał o tym wszystkim. No ale natomiast byliśmy no, cały czas, jak powiedzmy sobie tą obecnie modnym słowem, drugą kategorią ludzi, ponieważ ojcu należała się emerytura, w związku z tym jak nie było ojca, nie żył, to się emerytura po ojcu rodzinna należała. Też mam piękny dokument, kiedy przysłano mamie pismo, że mąż pani był wrogiem ludu, wobec pierwszego nie należy mu się emerytura, w związku z tym ani wdowi, ani dzieci, czyli ja najmłodsza i jeszcze mój brat, nam się nic nie należy. Zawsze to było jednak, jak mówię, byliśmy tą drugą kategorią, wrogowie ludów, gdzie kto oficjalnie czy nieoficjalnie tak działał. No a potem już w liceum to wprawdzie też mi mówiono, że może matury nie zrobię, potem na studia się nie dostanę. No, ja sobie drwiłam, to wszystko przechodziłam, ale żeby powiedzmy sobie jakoś mieć możliwości studiowania, jakoś się ustawienia w życiu, to po maturze poszłam sobie pracować do przemysłu, ponieważ kończyłam liceum plastyczne ze specjalizacją tkaniny, szczególnie jedwabne. No więc pracowałam w fabryce i potem składając papiery pisałam, że jestem robotnik wykwalifikowany. Już nie musiałam pisać dalej, bo byłam na własnym utrzymaniu, zanim zaczęłam sobie studia. Trzeba życiową, nie odcinając się do korzeni, dawać sobie radę w ten sposób. Właściwie już od liceum to byłam w miarę samodzielna. Tak to były też, powiedzmy, konsekwencje losów rodziny.
Czy pani myśli, że ten proces odkrywania tej tajemnicy już się zakończył, czy jeszcze trzeba o tym dużo mówić, trzeba edukować młodzież cały czas?
Cały czas trzeba pamięć jednak podtrzymywać. Może nie w tym ostrym wydaniu, ale ponieważ jesteśmy skłóceni, różne sytuacje międzynarodowe są. Więc żeby mimo wszystko młodzież w miarę pacyfistycznie wychowywać, bo to jest wskazówka, jakie są konsekwencje takich zadrażnień, czy wewnątrz, czy zewnętrzne. To musi być ta świadomość, że nie drogą miecza i strzelby rozwiązywać należy sprawy, tylko dogadywać się, normalnie dogadywać się. A no poza tym nam chodzi o pamięć jednak, mimo wszystko o naszych przodkach. Ponieważ wiele osób, myśmy już rodziny katyńskie, już ekshumacje przeprowadzali, nie do wszystkich docierało, byli zdumieni, że coś takiego jest. Ach, to chyba mój ojciec, a to mój dziadek pewnie zginął. Więc ta myśl jest jeszcze jednak przydatna bardzo. Świadomość, żeby była o tych ludziach, o tym wydarzeniu. Nawet żeby stanowiło to jakąś zaporę przed zbyt radykalnymi rozwiązaniami. Więcej pokory wobec historii, ale również pamiętajmy, mądrzy już wymyślili, że historia jest nauką dla pokoleń młodszych, że nas uczy wiele, tylko my musimy umieć wykorzystać tą ideę.